Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Po raz kolejny to powtarzam i po raz kolejny cieszę się, że jesteśmy tutaj wspólnie, razem na tym miejscu po to, żeby uwielbiać naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ja tak naprawdę na dzisiaj chciałem przygotować takie poważniejsze kazanie, ale w ostatnim czasie wręcz byłem taki zasypywany, zalewany różnego rodzaju myślami, przeżyciami, które miały miejsce w moim życiu. W związku z tym chciałbym się nimi podzielić. Może nie będzie to jakieś takie typowe kazanie, ale po prostu takie pewne przemyślenia i bardziej chyba świadectwo niż takie typowe kazanie. Ja chciałbym dzisiaj mówić o takim może bardziej troszeczkę praktycznym chrześcijaństwie. Ja nie ukrywam i nie jest to po raz pierwszy dzisiaj, kiedy wspominam o tym, że ten czas, w którym żyjemy, jest czasem wyjątkowym, bo ja wiem, że nie można określić dokładnego czasu przyjścia Pana Jezusa, godziny, dnia, bo Słowo Boże nam mówi o tym, że tylko Ojciec wie i zna dzień, w którym Pan Jezus przyjdzie po Kościół. Natomiast po pewnych znakach i tym, co się dzieje wokół nas, to, co się dzieje wewnątrz nas i to, co się dzieje w Kościele, możemy rozpoznawać i domyślać się, że ten czas jest bardzo, bardzo bliski. W związku z czym ja myślę, że właśnie dlatego Bóg dzisiaj, w tych czasach, mam nadzieję, że wcześniej też, ale w moim odczuciu tak bardzo szczególnie i mocno dzisiaj mówi do Kościoła właśnie o tym, że czas jest krótki, że Jego przyjście jest tuż, tuż. Świadczą o tym też liczne różnego rodzaju kazania na ten temat w kościołach takich chrześcijańskich, prawdziwych chrześcijańskich. W związku z czym ja kilka myśli z tym związanych chciałbym powiedzieć. Może moja pierwsza myśl będzie taka, że chcę się podzielić, zacząć od czytania kilku wierszy z Ewangelii Łukasza z 17 rozdziału. Wiersze od 11 do 19. Jest to historia, troszeczkę uprzedzę, 10 trędowatych ludzi, którzy... Ta historia być może nie jest często cytowana, często przytaczana, dlatego że być może ktoś pomyślałby, że nic takiego nadzwyczajnego w nich się nie dzieje, ale kiedy się w nią wczytamy, spróbujemy złapać sens tego wydarzenia, zobaczymy, że jest to istotne i tak bardzo, bardzo istotne przesłanie w naszym życiu. A więc przeczytajmy może najpierw. 17 rozdział Ewangelia Łukasza, od 11 do 19 wiersza. W drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pierwszej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Dla mnie jest to o tyle ważna w tej chwili historia, że Ja w swoim życiu w ostatnim czasie zauważyłem, że takie troszeczkę niebezpieczne zjawisko, że dosyć sporo kazań słucham w ostatnim czasie. Staram się zdobyć jak najwięcej wiedzy biblijnej, ale w pewnym momencie wierzę, że Bóg sprawił taką myśl, że zacząłem się zastanawiać, czy w tym wszystkim podążam za Panem Jezusem. Czy to, co wiem, to, co czytam na temat Boga, to, co czytam na temat Kościoła, to, co czytam na temat przemiany człowieka, jest jak gdyby adekwatne do tego, co dzieje się w moim życiu. Czy równolegle z tym, co wiem, czy idę za Bożym głosem i idę równo z Panem Jezusem. I wiecie co? Pewna historia, która wydarzyła się bardzo niedawno temu, bo mniej więcej 2 tygodnie, dała mi też takie lepsze zrozumienie tej całej historii. Ponieważ chyba większość z Was wie o tym, że 2 tygodnie temu mniej więcej miałem przyjechać na nabożeństwo. Wsiadłem do swojego samochodu i kiedy ruszyłem z miejsca, zobaczyłem, że, czy usłyszałem bardziej, że po prostu złapałem gumę, mam kapcia w samochodzie. Ujechałem 10 metrów, wycofałem, wyszedłem z tego samochodu. No i myślę sobie, no jest problem, bo czas jest tuż. Gdybym zmieniał koło, zresztą w moim samochodzie jest tylko to koło dojazdowe, to na nabożeństwo bym się dosyć mocno spóźnił. No i wtedy dzięki Bogu za moich sąsiadów, sąsiedzi zaproponowali mi swoje auto i mogłem w miarę na czas dojechać na nabożeństwo. Ale wiecie co, po 2 dniach podjechałem z tym kołem do mechanika i myślałem, że jest to po prostu jakaś taka drobna, mała usterka, którą da się szybciutko i tanio naprawić. On w momencie, kiedy zaczął pompować, to koło stwierdził, że no niestety, to koło wręcz prawie wystrzeliło z boku, była bardzo duża dziura. Mówi, niestety z tym kołem nic nie da się zrobić, po prostu trzeba kupić nową oponę. No i ja mówię, nie zastanawiając się zbyt wiele, bo akurat jeżeli chodzi o samochód, to dbam o to, żeby opony były w dobrym stanie i żeby tego typu problemów nie było, ale podjąłem bardzo szybko decyzję, że okej, wymieniamy opony. I wiecie co, i wróciłem do domu i zacząłem się nad tą historią troszeczkę głębiej zastanawiać, ponieważ problem z tym kołem był naprawdę poważny. Mówię, a co by się stało, gdybym jechał, bo jestem z prędkością, nie wiem, ja tam tym autem za szybko nie pojadę, ale z prędkością 110 km na godzinę i nagle w jednym momencie zeszło to koło powietrze z tego koła. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z tego koła. I wiecie co, i nagle nie miało większego znaczenia to, że zapłaciłem w sumie za wymianę tych oponek 100 euro, ale ważniejsze dla mnie było to, że ta myśl, że skończyło się to tak, jak się skończyło, że Bóg nade mną czuwał, ponieważ ja jako człowiek wierzący, jako chrześcijanin, który codziennie stara się oddawać swoje życie w Boże ręce, wierzę, że Bóg nade mną czuwa i że nie są to przypadki w moim życiu, że to, że się stało to w tym momencie, to było wolą Bożą, ja w to wierzę, chcę wierzyć i po prostu nie dopuszczam do siebie innej myśli. I naprawdę dziękowałem Bogu za to, że stało się to w tym momencie i że Bóg w tej historii, w tej rzeczy nade mną czuwał. I powiem Wam jeszcze jedną historię. Ta historia z kolei miała miejsce około 30 lat temu, czyli bardzo dawno. Ja dosyć często jeździłem na giełdę kwiatową do Wrocławia. Mieszkałem wtedy w Żarach, do Wrocławia. To było dosyć daleko, jeździło się spory kawałek autostradą. Przyjechałem tam na miejsce tej giełdy, zaparkowałem samochód i zrobiłem zakupy. Miałem wracać do domu, wsiadłem do samochodu, ruszyłem, ujechałem może z 5 metrów i została mi kierownica w ręku. To był duży Fiat 125B. Po prostu została mi w tym, ja nie wykonywałem tam jakichś żadnych gwałtownych ruchów, czy nie robiłem manewrów, które jakoś nadzwyczajnie obciążałyby tą kierownicę, ale jakie było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem, że mam kierownicę w ręku, a z tego drążka kierowniczego wystaje tylko śrubka. Później tak z ciekawości przyglądałem się, jak to się mogło stać, co się stało, że do tego doszło i rzeczywiście nam po prostu była to kiepska produkcja, bo ta kierownica była tylko zgrzana w kilku miejscach i nie wiem z jakiego powodu zostało to przeciążone i po prostu się oderwała.
Nie uszkodziłeś poduszki?
Ja nie miałem tym. To... No i wiecie co, ponieważ na tej giełdzie miałem wielu znajomych, więc jeden kolega zaproponował, że pojedzie szybko na szrot, wykręcimy kierownicę i tego i przywieziemy, także dobrze się skończyło, ale wyobraźcie sobie, jakie gorliwy tego dnia byłem. Mówię, Boże kochany, bym jechał tą autostradą z prędkością, no ile Fiat duży może pojechać. Ja to jestem takim raczej agresywnym kierowcą, jak lubię przycisnąć, nie ukrywam. Dużym Fiatem za bardzo szybko nie dało się pojechać, ale nawet jadąc z prędkością, nie wiem, 110-120 km na godzinę, gdybym został z tą kierownicą w dłoni, nie wyobrażam sobie tego. I naprawdę to był też wyjątkowy moment w moim życiu, bo powiedziałem, Boże, ja wiem, to pomimo kilku godzin jazdy na tą giełdę, tam i z powrotem, to było kilka godzin. Akurat w tym miejscu to się stało i ja Tobie za to dziękuję, że właśnie w tym miejscu, że jestem pod Twoją ochroną i pod Twoją opieką. I chcę, żebyś był moim Bogiem każdego dnia i żeby każda sprawa dotycząca mojego życia była wspólną naszą decyzją, moją i Twoją. Nie chcę podejmować żadnych decyzji sam. Chcę, żeby Bóg był Bogiem każdego dnia. Zdałem sobie sprawę wtedy też, że no nie chcę w życiu przyjmować takiej postawy, że staję się gorliwy, jakiś taki nadzwyczaj bliski Bogu tylko wtedy, kiedy mam trudne sytuacje w życiu. Jest takie powiedzenie, jak trwoga i do Boga. Ja wiem, że w tym jest dużo prawdy, ale ja mam nadzieję, że chrześcijanie tak nie żyją i nie traktują tego wręcz tak dosłownie. Tylko każdy dzień swojego życia powierzają i oddają w Boże ręce, ufają Bogu i z Bogiem chodzą. Ja chciałbym przeczytać, bo w tygodniu czytałem sobie piątą Księgę Mojżeszową i Bóg jak gdyby potwierdzał, że to o czym myślę, to o czym mówię jest prawdą, że On się do tego przyznaje i że taka jest relacja Boga z nami względem nas. Piąta Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział. Jest to historia o tym, właściwie jest to moment przed wejściem narodu izraelskiego, narodu wybranego do ziemi obiecanej. Pamiętacie o tym, pamiętacie, że naród izraelski wyszedł z Egiptu, szedł przez pustynię, szli 40 lat. No i do ziemi obiecanej wszedł tylko Jozue i Kaleb oraz młode pokolenie. To stało się to z powodu niedowiarstwa, nieposłuszeństwa i przeciwstawiania się Bogu. Ale co Bóg tutaj w tej księdze mówi o swojej postawie i relacji wobec człowieka? Posłuchajcie. Wtedy rzekłem do was, nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie. Ta historia dotyczy dotyczy troszeczkę wcześniej tego, że zanim naród izraelski wszedł do ziemi obiecanej, zostali wysłani zwiadowcy do Kanaanu po to, żeby obadali, sprawdzili tą ziemię. I oni przeszli zachwyceni tym, co widzieli, natomiast byli tacy mniej troszeczkę optymistyczni, jeżeli chodzi o ludy, które tam widzieli, bo zamieszkiwali tą ziemię olbrzymi ludzie znacznych rozmiarów, w związku z czym patrząc na nich bali się, że nie wejdą do tej ziemi, dlatego że nie mają szans z tymi właśnie ludami. Wtedy rzekłem do was, nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie. Pan wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie. A także na pustyni, gdzie jak widziałeś, Pan twój Bóg nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dziecię, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. I tak właśnie jest w naszym życiu. Bóg ma nad nami czuwanie, Bóg nosi nas na swoich rękach i Bóg się nami opiekuje. Oczywiście wtedy, jeżeli oddamy Mu swoje życie, jeżeli rozkochamy się w Bogu, jeżeli będziemy Mu posłuszni. Ja dziękuję Bogu za to, że dokonuje pewnych zmian w naszym życiu. Ja wiem, że On te zmiany dokonuje nie tylko w moim życiu, ale w waszym, bo ja obserwuję was tutaj. Niejednokrotnie razem z pastorem pewne rzeczy omawiamy, komentujemy i chwała Bogu za to, że Bóg nas zmienia. Zmienia swój obraz na swoje podobieństwo, że poprzez swoje słowo pociąga nas do siebie. Bardzo, bardzo wielkim błogosławieństwem dla mnie są te czwartkowe rozważania Bożego Słowa. Wierzcie mi, że przez to Słowo już wiele się nauczyłem. Dużo łaski otrzymałem od Boga przez to i co niektóre rzeczy mogłem jak gdyby tak urealnić, zacząć praktykować w swoim życiu. To chyba na ostatnim? Nie, ostatnio mówiliśmy o poście. Na przedostatnim rozważaniu mówiliśmy o końcówce modlitwy Ojcze Nasz, prawda? Tam była mowa o tym, że żeby nas Bóg nie wwodził na pokuszenie, ale nas zbawił od złego. I tutaj powstała taka dosyć mocna dyskusja na ten temat. I wiecie co? Ja wierzę, że Bóg tak doprowadzał nas w tym myśleniu, w rozważaniu do takiej pewnej prawdy, że jesteśmy w Bożych rękach, że jesteśmy Bożymi dziećmi i że pewne okoliczności nie zawsze sprzyjające, nie zawsze takie, które nam się podobają, kształtują nasze życie i nasze chrześcijaństwo. Bóg poprzez różne sytuacje również w naszym życiu pokazuje nam, w jaki sposób mamy postępować i którędy iść. Ja zauważyłem, że w tym ostatnim czasie, kiedy przychodzę do Boga, to po prostu zgadzam się na to, żeby On czynił w moim życiu wszystko według swojego uznania i swojej woli, bez względu na to, czy mi się to podoba, czy nie. Pamiętacie w liście do Galacjan w 5 rozdziale? Tam jest napisane, że dopóki jesteśmy tutaj na ziemi, to ciało walczy przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału. Nie zawsze jest tak, jak byśmy sobie chcieli, jak chcemy. Ale ja wiem, że jeżeli, powtórzę to po raz kolejny, że jeżeli ufamy Bogu, szukamy Go poprzez Jego Słowo, to On będzie zwycięsko wyprowadzał nas z różnych sytuacji. Dzięki Bogu za to i za mnie, i za was, że Bóg zmienia nasze życie. Pamiętacie klimaty i historie starotestamentowe? Tam Bóg musiał ustalać bardzo surowe prawa wobec swojego narodu wybranego. Bóg był Bogiem wiernym i jest Bogiem wiernym. Chciał przeprowadzić swój lud do ziemi obiecanej, w związku z czym musiał poustalać bardzo surowe prawa, żeby mogli w ogóle żyć i funkcjonować. W związku z czym te prawa zawsze opierały się na pewnych zakazach lub nakazach. Bardzo ciekawe jest to, co właśnie o czym ostatnio na tych naszych usługach rozmawialiśmy i o czym mówiliśmy, że nie ma już w Chrystusie czegoś takiego. Jeżeli człowiek jest nowym stworzeniem, jeżeli Bóg jest jego Ojcem, a Panem Jezus Chrystus, to ja wiem, że nasza relacja wobec Boga i Pana Jezusa się zmienia. Że wierzę w to, że nie trzeba nas do wielu rzeczy zachęcać, tylko jest to po prostu dla nas czymś naturalnym. Pamiętacie, na Starym Testamencie były to nakazy i zakazy. Przecież Bóg ustalił ponad 613 przykazań po to, żeby naród izraelski mógł normalnie funkcjonować. Natomiast zwróćcie uwagę na to, co mówi w Nowym Testamencie, że gdy pościsz, prawda, i tak dalej, i tak dalej, albo gdy się modlisz, to, albo gdy dajesz, to znowu coś tam innego. Czy nie wypływa to z tego, że czymś normalnym jest dla nas, chrześcijan, to, że dajemy, że pościmy i że modlimy się, że to wypływa wręcz z naszej odnowionej natury? Te słowo to mi właśnie sugerują. I właśnie te przedostatnie rozważanie czwartkowe Bożego Słowa było dla mnie takim czymś bardzo, bardzo mocnym, bo zdałem sobie sprawę z tego, że chcę Bogu dziękować za wszystko, co mam z Jego ręki. Tak jak mówiłem, ze względu na to, czy mi się to podoba, czy nie. I wierzyć w to, że wszystko, co Bóg robi, współdziała mi w moim życiu ku dobru. To jest bardzo ważne i to słowo też mnie bardzo mocno dotknęło. Wszystko, co Bóg robi w moim życiu, współdziała ku temu, żeby to się dla mnie dobrze skończyło. To jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian w 8 rozdziale, 28 wierszu. Jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę, żeby sobie to przeczytał. Także nasze życie składa się z wielu doświadczeń. I tutaj, kiedy myślałem o tym, przyszła mi na myśl taka pewna kulinarna historia, że zobaczcie, jeżeli chcemy upiec jakieś ciasto, to ciasto składa się z wielu składników. Tak naprawdę, jeżeli próbowalibyśmy pojedyncze te składniki smakować, próbować, to okazałoby się, że nie wszystkie są smaczne, nie? Proszek do pieczenia? No nie bardzo. Surowa mąka, jajka surowe? No chyba nie. No być może owoce, które dodajemy do tego ciasta, jak najbardziej. Ale ciekawe jest to, że dopiero wtedy, kiedy złączymy te wszystkie składniki, poddamy je termicznej obróbce, dopiero wtedy wychodzi super ciasto, prawda? I myślę, że tam właśnie jest w naszym życiu w odniesieniu właśnie do tego wiersza z Rzymian 8:28, że wszystko, co czyni Bóg w naszym życiu, współdziała ku temu, żeby to się dobrze skończyło dla nas, żeby było ku dobremu. Także, kochani moi, chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy z każdym dniem, z każdą chwilą, oczywiście nie tylko w niedzielę, szukali Boga, pytali o Jego wolę, chodzili z Bogiem, modlili się o siebie samych, o rodziny, o Kościół, bo tak jak mówiłem, mówię to w kontekście rychłego przyjścia Pana Jezusa po Kościół. W tym kontekście to mówię i o tym przypominam, żebyśmy zajrzeli do swojego wnętrza i po prostu stanęli przed Bogiem, tak jak robił to Dawid. Dawid był dla mnie, jest, bo jest opisany tutaj przecież w wielu księgach. osobą taką wyjątkową, ponieważ jego serce było bardzo, bardzo szczere przed Bogiem. On niczego nie ukrywał. Jak się cieszył, to po prostu wszyscy ludzie to widzieli. A jak się smucił, to też wkładał szaty pokutne i szczerze, uczciwie przed Bogiem stał, wyznawał swoje grzechy i z tego pokutował. I dlatego był w Bożych oczach tak cenną osobą. Ja na koniec tylko jeszcze dla zachęty przeczytam dwa miejsca z objawienia świętego Jana z 22 rozdziału. I to jest 7 i 12 wiersz. I tu jest napisane tak: oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. I 12 wiersz: oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według uczynków jego. Z pewnością nie ma wątpliwości, że Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół, przyjdzie wkrótce, ponieważ świadczą o tym znaki, które się dzieją na ziemi. I naprawdę módlmy się o siebie, módlmy się o nasze rodziny, módlmy się o Kościół, żeby wzrastał, żeby nie było rzeczy, które by nas w nim dzieliły i powodowały, że jesteśmy dla siebie obcymi ludźmi. Wybieramy się w końcu do nieba, a tam będą ludzie, tam będziemy my, w związku z czym zachęcam i nawołuję do jedności, takiej chrześcijańskiej, prawdziwej jedności Chrystusowej, do tego, żebyśmy budowali się nawzajem poprzez Boże Słowo. Duch Święty będzie nad nami każdego dnia i w każdej chwili.
Amen.